Polska racja stanu. Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże, drodzy radiosłuchacze. Kolejna nasza audycja Polska racja stanu. Marcin Strzelec, bardzo się cieszę, że będę mógł z Państwem czas dzisiejszy, fragment popołudnia spędzić. Tradycja, bezpieczeństwo. Tym tematem chciałbym Państwa dzisiaj zainteresować. Ten temat chciałbym poddać rozważaniem. Jak zawsze zastanawiałem się o tym, jak wpływa to na nasze życie osobiste, społeczne, jak to jest ważne, po to, żebyśmy byli wyposażeni w jakąś wiedzę, przemyślenia, refleksje, które będą nam potrzebne w różnych aspektach, także w aspekcie prowadzenia dyskusji z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, przekonywania ich do naszych racji, w aspekcie własnych przemyśleń, refleksji, tak by szukać tej najbardziej optymalnej ścieżki dla nas wszystkich. To ważne w tym trudnym, zmieniającym się świecie, żebyśmy byli maksymalnie świadomi. Chcę Państwu, o ile to możliwe, wsparciem Pana Boga pomóc i zastanowić się nad różnorodnymi kwestiami. Tradycja, wychodzimy z czasu świątecznego, kończymy ten okres w kalendarzu Kościoła katolickiego. Ostatnie tygodnie, dni to wiele pięknych tradycji, więc słowo to było odmieniane przez różne przypadki. Kończyliśmy ostatnio pięknym orszakiem Trzech Króli, także w Kaliszu. Miałem przyjemność ten orszak obserwować, uczestniczyć w tej pięknej tradycji. No myślę, kilka tysięcy Kaliszan i mieszkańców okolicznych miejscowości uczestniczyło. Dziękuję za to. To mnie, nie ukrywam, mocno zbudowało. I to ta piękna tradycja i wiele, wiele innych pokazują nam naszą historię, pokazują nam nasze doświadczenia, pokazują nam naszą kulturę. To wszystko wiąże się z pojęciem tradycji. Tradycja to pewne usystematyzowane działanie wypracowane przez lata, dziesięciolecia, które pomaga nam odnaleźć się i wskazać nas właściwy kod kulturowy, którym możemy się identyfikować. Dane społeczeństwa, grupy społeczeństw mają swoje tradycje, one naznaczają i charakteryzują właśnie tę daną grupę. My jako katolicy także mamy swoje tradycje, które są elementem budowania Kościoła, jednym z ważnych elementów, ale mamy też tradycje świeckie, tradycje, które tyczą naszego państwa, no, chociażby tradycje świętowania świąt, obchodzenia świąt narodowych w Polsce. Mamy tradycje rodzinne. To wszystko funkcjonuje w naszej świadomości. Natomiast pojęcie tradycji to także troszkę inne spojrzenie, na które chciałem Państwu zwrócić uwagę, właśnie kierując je w stronę bezpieczeństwa, albowiem tradycja to w mojej ocenie, patrząc także na literaturę przedmiotu, to pojęcie, które mówi nam też o tym, jak zostało wypracowane pewne działanie czy zachowanie. To też wiele lat doświadczeń, dziesięcioleci, może czasem stuleci, doświadczeń, praktyki pokazującej, co jest optymalnym rozwiązaniem, co jest najlepszym rozwiązaniem, co jest rozwiązaniem najskuteczniejszym, najpiękniejszym. To także jest tradycją. To jest coś, co pokazuje nam, którędy iść, żeby wypaść poprawnie, żeby wypaść właściwie dla nas, dla naszych rodzin, dla naszego społeczeństwa osadowionego tutaj, w tym miejscu, w Polsce, w państwie, w Europie Środkowej, państwie, które ma swoją historię, która ma swoją geografię, która ma swój klimat, która ma swoje różnorodne aspekty bezpieczeństwa. i te różne działania historyczne, różne zdarzenia, nasza wiara przede wszystkim, wszystkie te elementy prowadzą nas do pewnej tradycji, która jest też praktyką pokazującą, co jest, tak jak mówiłem przed chwilą, optymalne i właściwe. I dlatego ja dość mocno wiążę słowo tradycja z bezpieczeństwem. Innymi słowy, to, co jest tradycyjne, czyli wypracowane, czyli sprawdzone, jest też z jednej strony dla nas optymalne, patrz, bezpieczne. I bardzo niepokoi mnie to, że w dość szybki sposób pozbywamy się wielu elementów, obszarów naszego funkcjonowania, nazwałbym je tradycyjnych, a w tym sensie także jako tradycyjnych, także budujących naszą siłę, budujących nasze bezpieczeństwo w kilku przynajmniej aspektach naszego funkcjonowania. I niewątpliwie taką siłą i tradycją, można tak powiedzieć, tradycją jest struktura produkcji rolnej w Polsce. Tak bardzo szybko od tradycji ogółu przejdę do konkretu, a więc produkcja rolna, model gospodarstw indywidualnych, który w mojej ocenie swojej tradycji stanowi naszą siłę i jest naszą siłą dającą nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ekonomiczne, żywieniowe, kluczowe dla funkcjonowania każdego społeczeństwa budującego bezpieczne państwo. Rolnictwo, zaryzykuję taką tezę, od pradziejów jest w tym modelu, funkcjonuje na obszarach wokół Wisły i nie tylko, czyli w Polsce. Rolnictwo indywidualne oparło się, tak jak wiecie państwo, w czasie komunizmu, kolektywizacja na wschodzie, w Związku Radzieckim doprowadziła do tego, że właściwie zlikwidowano rolnictwo indywidualne. Tam mamy olbrzymie kołchozy, które są niewydolne, które są rozkradane. Te kołchozy na sowieckiej Ukrainie, najbogatszym terenie, jednym z bogatszych na świecie, może tak powiedzmy, jeżeli chodzi o ziemię i glebę, to ta struktura organizacyjna po zerwaniu z ich tradycją rolników indywidualnych doprowadziła do wielkiego głodu. Kilka milionów Ukraińców zmarło z głodu, ponieważ w tak żyznej Ukrainie nie dało się wyprodukować żywności, a to, co wyprodukowano, Sowiet im po prostu brutalnie zabierał. Wiele państw takiej kolektywizacji uległo, ale nie Polacy. Polacy tam, gdzie siłą było polskie rolnictwo, przetrwali i z mniejszym lub większymi problemami dotrwaliśmy tak do roku 1989. Rolnictwo utrzymywało nas w czasach PRL-u. Któż z państwa nie miał rodziny, bliskich znajomych albo przynajmniej osoby handlującej, od której można było odkupić jajka, masło, sery, jakieś mięso w takiej czy w innej formie, chociażby sprzedawane na straganach. Do tej pory ten model w jakiejś formie, mniejszej już, ale funkcjonuje. I bardzo, bardzo niepokoi mnie, że ta wręcz tysiącletnia tradycja stanowiąca siłę naszego rolnictwa jest w tej chwili zagrabiana. Tak, nie boję się tego słowa i powiem raz jeszcze wyraźniej, zagrabiana i niszczona świadomie. Odbieram to jako element niszczenia siły i tradycji Polski, jako element laicyzacji i bardziej takiego, może nie tyle laicyzacji, choć też, ale skręcenia w tą lewacką, liberalną stronę. Ludność ma być zunifikowana, ludność ma być zależna od korporacji, ludność ma być podatna na sterowanie centralne. To wszystko ma być ustalane kiedyś w Moskwie, teraz w Brukseli. Mamy jasno iść wyznaczoną ścieżką, mieszkać w swoich mieszkaniach, pracować w kołchozach i cieszyć się z tego, że być może ktoś tam coś nam zaplanuje. A lokalne związki, lokalna siła, chociażby produkcja żywności jest wbrew temu. To rolnictwo poddawane jest w ostatnich latach wielu ograniczeniom, limitom, zakazom. Tracimy produkcję trzody chlewnej, jest ryzyko teraz znaczącego ograniczenia i ataku na polskie drobiarstwo. Mamy wreszcie zagrożenie na rynku warzywnym, owocowym i zbożowym. Ceny drastycznie w ostatnich 2 latach spadły. Rząd zapomniał, choć są tam przedstawiciele, niby przedstawiciele polskiej wsi. Rząd zapomniał o dofinansowaniach w sytuacji kryzysowej. No i to doprowadziło naszych rolników do bardzo ciężkiej sytuacji ekonomicznej. A dodatkowo teraz wpadamy jeszcze w ten Mercosur. I warto tutaj dwa zdania szerzej w tym zakresie powiedzieć, jak grozi to naszemu rolnictwu, patrz, naszemu fundamentowi bezpieczeństwa. Tak, nie boję się tego określić, rolnictwo i bezpieczeństwo żywieniowe to fundament naszego bezpieczeństwa. Mercosur jako taki jest akronimem, skrótem pewnej grupy państw, umowy państw Ameryki Południowej, które razem funkcjonują i z tąże grupą państw Unia Europejska postanowiła podpisać umowę partnerską znoszącą wzajemne blokady, cła, inne ograniczenia, innymi słowy ułatwić ma się wymiana towarów. Z jednej strony liczymy na to, liczą na to elity brukselskie, że żywność popłynie szerokim strumieniem do Europy, że będzie to żywność tańsza. Myślę, że tutaj nie ma dużej analizy w tym zakresie. Obawiamy się i znam wiele osób, które obawiają się, stąd użyłem liczby mnogiej, o to, że ta żywność nie będzie w odpowiedni sposób certyfikowana, że będzie dużo niższej jakości. I zobaczcie Państwo, że na poziomie brukselskim czy rządowym nie słychać jakby tutaj tych argumentów mocno. Nie widzimy, żeby nasi rolnicy dostali nagle zmniejszenie wymogów co do produkcji, żeby pewne ograniczenia były zdejmowane, jeżeli chodzi o nasze rolnictwo, a nie przeszkadza nam, że gorszej jakości, być może szkodliwe dla naszego zdrowia produkty rolne będą przepływały z Ameryki Południowej po dużo niższych cenach. Dużo niższych cenach, czyli nasze rolnictwo stanie się mniej konkurencyjne, grozi nam zatem likwidacja wielu gospodarstw rolnych. Straci na tym Polska, gdzie sektor rolniczy jest jednym z kluczowych sektorów naszej gospodarki, a tak jak Państwo się orientujecie, wszyscy ci, którzy czy wywodzą się z gospodarstw rolnych, ze wsi, czy znają dobrze te środowiska, no, niemożliwym wydaje się już przywrócenie funkcjonowania gospodarstwa po jego zamknięciu. Jeżeli zamkniemy pewien łańcuch zastępowalności pokoleń, pewnej działalności, jeżeli zostanie zlikwidowana produkcja zwierzęca, zamkniemy obory, chlewy, a potem zamkniemy gospodarstwo, rolnik sprzeda maszyny, wyjedzie lub pokoleniowo po prostu miną lata i te gospodarstwa poprzez śmierć ich właścicieli zostaną zlikwidowane, no któż wróci? Gdybyście Państwo dostali informację o tym, że możecie zostać rolnikami indywidualnymi, ci, którzy nie mają przekazanego gospodarstwa, to możecie kupić sobie kawałek pola i nagle zostać rolnikami, no cóż, teraz jest to praktycznie niemożliwe, ten proces nie funkcjonuje. Znaczy, nie wyobrażam sobie, że ktoś z miasta, z bloku nagle kupi ziemię, zostanie rolnikiem, znaczy to postawi chlewy, wybuduje, stworzy małe gospodarstwo. To są pojedyncze przypadki, ale ten proces jest raczej procesem jednokierunkowym, procesem likwidacji gospodarstw i utraty naszej zdolności do rozdrobnionej produkcji rolnej. A ten Mercosur z drugiej strony jest umową, która pozwala Europie, ale tutaj pozwala na sprzedaż maszyn, sprzedaż samochodów, sprzedaż urządzeń precyzyjnych, którymi specjalizują się przede wszystkim Niemcy, do krajów Ameryki Południowej na preferencyjnych warunkach. Patrz, niemiecka gospodarka, niemiecki budżet zarobi na tejże umowie. No i cóż, mamy sytuację, w której my tracimy i możemy stracić ekonomicznie, a zarobią Niemcy. No i słyszymy głosy europejskie, że nic się nie dzieje, bo bilans Unii Europejskiej będzie przynajmniej na zera, może na plusie. Świetnie. Bilans Unii nie. Bilans sumaryczny poszczególnych państw, to znaczy część państw, na przykład Niemcy zarobią, a część państw, na przykład Polska, straci. No, także Francja, więc siła także francuskich rolników jest widoczna i trzymamy za nich kciuki. W tym przypadku weto byłoby możliwe, gdyby pojawiły się cztery państwa. Niestety nie ma czterech chętnych do zablokowania tej umowy. Nie widzę też, żeby nasz rząd podejmował działania w poszukiwaniu kolejnych poza nami Francją, którzy byliby chętni zablokować tą umowę. Tutaj nie mówi się już o pakiecie większościowym, przecież my jesteśmy blisko 400-milionowym narodem, Francja 70. Tu taką samą siłę ma Cypr, Malta i Liechtenstein. Także Liechtenstein to w mniejszym zakresie. Natomiast te kraje europejskie, oczywiście małe, chciałem wymienić. Nie liczy się populacja, nie liczy się to, jak mocno ekonomicznie stracą te państwa. Liczy się to, jak poszczególne kraje działają. No i cóż, niestety we dwójkę razem z Francją nie damy rady tej umowy zablokować. Mam nadzieję, że pojawią się jeszcze inni blokujący, choć na chwilę obecną się na to nie zanosi. I ta trudna, niepokojąca umowa może wejść w życie, a jej wejście, tak jak pokazuje państwu, próbuję pokazać, może bardzo mocno zaszkodzić naszej sile, naszemu bezpieczeństwu, naszej tradycji, a mianowicie produkcji rolnej w modelu rolnictwa indywidualnego. Że atak na naszą niezależność, na naszą tradycję powinien wywoływać nas sprzeciw. Powinniśmy wspierać rolników w ich protestach, protestować razem z nimi. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, które mogą doprowadzić do katastrofalnej zmiany naszego funkcjonowania i zmiany jakby dziejowej w Polsce. Drodzy Państwo, nie godźmy się na to. Nie godźmy się na to. Nie możemy sobie pozwolić na stratę tak ważnej gałęź naszej gospodarki i fundamentu naszego bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo rolnicze w latach 90. także było poddawane pewnym próbom zawłaszczenia. Zniknęły nam firmy przetwórcze, zniknęły nam inne niż mleczne spółdzielnie spożywcze. To osłabiło znacząco strefę skupu. Rolnicy w związku z tym zarabiają tylko na bezpośredniej sprzedaży, rzadko przetwarzają swoje produkty. Różnorodne firmy i korporacje pośredniczące uzyskują tutaj znaczące przychody. No i wreszcie różnorodni sprzedawcy od wielkich, wielkomarketowych po drobnych zyskują na tym. Szkoda tego, to znane historycznie straty na polskim cukrze i cukrowniach, ale także na naszych chłodniach. O, chociażby w Kaliszu straciliśmy chłodnie przy ulicy Wrocławskiej przez lata funkcjonującą. To wszystko także uderzało w nasze rolnictwo i w ekonomikę tego sektora gospodarki. Da się to jeszcze odbudować, ale ten element pośrednictwa, produkcji i uważam, że możemy to skierować z powrotem w ręce rolników, drobnych przedsiębiorców, w polskie ręce. Natomiast, no cóż, nie będzie to możliwe, jeżeli rolnictwa mieć nie będziemy. Nie będzie to możliwe, jeżeli do Polski będzie przypływała żywność, która wyeliminuje polskich producentów, wtedy też już i przetwórstwa polskiego nie będzie. Mówię to z wielkim smutkiem. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że ta hipokryzja europejska zostanie zdekonspirowana i przejrzymy na oczy. Hipokryzja, no cóż, drodzy Państwo, no, mówi nam ktoś, że w ramach naszego zdrowia mamy nie spożywać przetworzonych produktów, ale te, które będą miesiącami czy tygodniami płynęły z Ameryki Południowej, często w przetworzonej formie, często wyprodukowane bez limitów i obostrzeń, już nie są niezdrowe dla nas. Już nikt nie mówi w Europie, jak to źle, że nie dbamy o swoje zdrowie. Kto wie, czy taka żywność, drodzy Państwo, nie zaszkodzi nam dużo bardziej niż to, co czasem pojawia się w powietrzu i według ekologów ma spowodować utratę naszego zdrowia i przez to doprowadziło do zakazów, na przykład palenia w piecach czy wydobywania węgla. A to też, choć dzisiaj nie chciałem się na tym koncentrować, to też nasza tradycja. Przez lata wypracowana doświadczeniami budowania naszej strategii bezpieczeństwa, także i tradycyjnym elementem naszego systemu energetycznego jest węgiel, klasycznym systemem naszego systemu jest ogrzewanie domów przez piece, kominki. Na zdrowym w sensie w miarę czystym i ekologicznym węglu albo drzewie, głównie liściastym. Nie jestem przekonany, czy to jest tak szkodliwe, jak podają wszystkie statystyki. No, jako naukowiec nie mam prawa ich podważać. Natomiast no, dyktują nam to, powiedzmy szczerze, też bardzo często te państwa, które nie żyją w naszym klimacie. No, jak to słyszymy, płonąca planeta, a dziś na termometrach minus 10, minus 14 stopni i przy tej płonącej planecie Francuzi czy Włosi z nadtla rozorowego wybrzeża albo innych ciepłych regionów będą nam mówili o tym, jak to nie powinniśmy się dogrzewać naszym tanim, dobrym węglem, bo nie daj Boże coś tam gdzieś zabrudzimy i to zaszkodzi naszemu zdrowiu. A gdzież nasza tradycja? Gdzie nasze bezpieczeństwo? Gdzie nasza stabilność? Nikt się tym nie przejmuje. Ważne są, myślę, nie nasze, tylko ogólnie europejskie interesy, które bardzo rzadko są spójne z naszym interesem narodowym, z naszym bezpieczeństwem. Więc raz jeszcze połączę te dwa słowa. Tradycja, która buduje nasze bezpieczeństwo. Bądźmy tradycjonalistami, co pozwoli nam wybrać te elementy naszego funkcjonowania, które przez lata się sprawdzały, które dawały nam stabilizację i siłę, i przez to bądźmy bezpiecznym społeczeństwem, bezpiecznym narodem. Dziękuję Państwu bardzo za dziś. Proszę o pytania, proszę o sugestie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie dało Państwu troszkę refleksji. Dziękuję za to. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
Polska racja stanu.